Nasza parafia przeżywa dzisiaj wielką radość, bowiem gościmy księdza kanonika Piotra Szewiora, który 23 lata jest na misjach w Brazylii. Ale zanim pojechał do Brazylii, był 2 lata wikariuszem w tym kościele, w tej parafii. Bardzo się cieszymy, że ksiądz kanonik, będąc w Polsce, znalazł czas, aby również tutaj przybyć do naszej parafii. Przeżywamy dzięki temu niedzielę misyjną. Ksiądz misjonarz podzieli się świadectwem, przybliży nam Kościół, który jest w Brazylii. Jesteśmy wszyscy jedną wspólnotą Chrystusowego Kościoła w różnych miejscach na ziemi, na różnych kontynentach dążymy do świętości. Księże Piotrze, bardzo dziękuję i proszę o wygłoszenie Słowa Bożego. Ksiądz misjonarz po mszy świętej przed Kościołem zbierze też ofiary na misję, na te dzieła, które tam tworzy w krajach, w tym miejscu, gdzie pracuje, w Brazylii.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny księże proboszczu, siostry i bracia. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powiedział, że On jest chlebem życia. I kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. My wszyscy tutaj obecni wiemy, jak ważny jest chleb w naszym życiu codziennym. Nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić życia bez jedzenia chleba. I Pan Jezus powiedział, że On jest chlebem, że ten chleb trzeba jeść. Kto będzie jadł ten chleb, będzie miał życie wieczne. Pan Jezus chce powiedzieć nam, że tak jak potrzebujemy tego chleba codziennego, tak również potrzebujemy tego chleba, którym jest sam Bóg. Bóg, który stał się człowiekiem. Bóg, który mieszkał pomiędzy nami. I Jezus Chrystus, Jego osoba, Jego Ewangelia, Jego nauczanie są dla nas pożywieniem na codzienność. I my wszyscy tutaj obecni jesteśmy ludźmi bardzo szczęśliwymi, dlatego że spotkaliśmy Jezusa Chrystusa, dlatego że w Niego uwierzyliśmy, dlatego że Jemu zawierzyliśmy nasze życie i według zasad Ewangelii, wartości moralnych Ewangelii układamy nasze życie. To, że jesteśmy chrześcijanami, to nas czyni, to sprawia, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, ludźmi radosnymi, że odnaleźliśmy sens w naszym życiu, że oddaliśmy nasze życie Bogu. I to jest też wymiar Kościoła misyjnego, wymiar misyjny Kościoła. Bo przecież jeżeli my jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, to też chcemy, ażeby inni ludzie mogli doświadczyć tego szczęścia. Dlatego rodzice przekazują wiarę swoim dzieciom. Uczą znak krzyża, potem uczą Aniele Boży, stróżu mój, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, 10 przykazań Bożych. W końcu nauczyliśmy się wyznania wiary i tak dalej. To rodzice są tymi pierwszymi misjonarzami, którzy uczą swoje dzieci o radości bycia człowiekiem wierzącym, o radości wypływającej z wiary w Jezusa Chrystusa. Jako ludzie wiary świadczymy o Bogu, o Jego miłości do nas w domach, szkołach, zakładach pracy, miejscach pracy, uniwersytetach, w życiu społecznym, codziennym i tak dalej. Radość bycia chrześcijaninem powoduje to, że chcemy, aby inni poznali Pana Jezusa, w Niego uwierzyli. To jest wymiar misyjny Kościoła. Idziemy do innych. I wszyscy my tutaj obecni, można tak powiedzieć, jesteśmy misjonarzami. Każdy z nas w inny sposób, ale jesteśmy misjonarzami i misjonarkami. Ja Panu Bogu codziennie dziękuję za to, że jestem chrześcijaninem katolikiem. Dziękuję Panu Bogu za to, że mnie powołał do kapłaństwa. Skończyłem 30 lat kapłaństwa w tym roku. 23 lata jestem w Brazylii, pracuję w dżungli amazońskiej i to mnie również czyni człowiekiem szczęśliwym, zadowolonym. Ja nie widzę siebie jako człowieka wierzącego, jako chrześcijanina, jako księdza, jako misjonarza. Nie widzę siebie jako człowieka, który niesie jakiś ciężar. W żadnym wypadku. Bycie chrześcijaninem i bycie na misjach to jest dla mnie źródłem szczęścia, zadowolenia i takiej realizacji ludzkiej i kapłańskiej. I tak jak powiedziałem, Kościół jest misyjny. My należymy do Kościoła Jezusa Chrystusa i my głosimy Ewangelię innym. Chciałbym też tak na wstępie powiedzieć kilka słów o naszej diecezji, tam w Tefé. Ona ma powierzchnię 286 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli prawie wielkość Polski. Ale na terenie naszej diecezji, prałatury terytorialnej, mieszka zaledwie 180 tysięcy ludzi. Dwa razy miasto Kalisz. Z tego 65% uznaje się za katolików i 35% należy do innych kościołów ewangelickich czy sekt. I ludzi praktykujących jest bardzo mało, 4-5%. Tutaj patrząc na tą mapę, widzimy tam do góry taki czerwony punkt. To jest miasto Tefé. Ono znajduje się w centrum dżungli amazońskiej. Liczy 60 tysięcy mieszkańców. Większość, 90% pochodzenia indiańskiego. Miasto Tefé znajduje się 700 kilometrów od stolicy stanu Manaus, gdzie mieszka 2,5 miliona mieszkańców. Więc podróż z Tefé do Polski, bo moja mama żyje i mieszka w wiosce pod Gnieznem, to są dosłownie 4 dni podróży. Wychodząc z domu i wchodząc do domu mojej mamy. Tam, żeby do nas dolecieć, można dolecieć samolotem z Manaus. 3 razy w tygodniu jest samolot. I podróż samolotem trwa 1 godzinę. Tu jest zdjęcie miasta z lotu ptaka. Widzimy dopływ Amazonki, to znaczy rzekę Tefé. Widzimy inne rzeki, taki zielony dywan, którym jest dżungla amazońska. Można dopłynąć statkiem z Manaus, ale to już są 2 dni drogi. Ale w końcu dopływamy do Tefé i widzimy takie miasto. I widzimy katedrę świętej Teresy. Jesteśmy już teraz w porcie. Port to bardzo ważne miejsce w tych miastach Amazonii, bo cała komunikacja dokonuje się rzeką wodną. Tam nie ma dróg łączących miasta, łączących osady. Wszystko jest statkiem. Produkty z Manaus są przywożone statkiem. Miejscowe produkty są wywożone statkiem. Transport ludzi przede wszystkim dokonuje się statkiem. To, żeby miasto mogło istnieć i żyć, to wszystko się przywozi statkami. Materiały budowlane nawet widać są przywożone statkami. I małe dzieci z radością nas witają. Sejam bem-vindos, mówią do nas. Bardzo serdecznie was witamy. I też nie możemy zapomnieć, że w stanie Amazonas jest ogromna koncentracja Indian. Około 220 tysięcy Indian mieszka w osadach, wioskach indiańskich, odległych od miast. I bardzo często ci Indianie przyjeżdżają do miasta rozwiązać swoje sprawy. Tutaj była jakaś narada Indian i zrobiliśmy zdjęcie tego wodza. A to jest katedra świętej Teresy. Ona została wybudowana w 1935 roku, kiedy jestem tam proboszczem. Ona została już wyremontowana na zewnątrz, wewnątrz. Wymieniliśmy cały dach. To jest obiekt, który ma 42 metry szerokości i cała długość to będzie około 50 metrów. Cała ta nawa. Najstarszy budynek. Aż może wam się wydawać dziwne. Najstarszy budynek. 1922 rok. My tu w Kaliszu mamy budynki o wiele starsze. W Polsce mają 200, 500, 700 lat i tak dalej. Ale to jest zupełnie inna rzeczywistość. zupełnie inna rzeczywistość niż nasza Polska. I widzimy budynek, który nazywa się seminarium. Tam mieszka biskup, tam jest kuria, tam mieszkają księża, którzy z dżungli przypływają, aby rozwiązać sprawy w mieście. 2-3 dni zostają tam. Jeżeli chodzi o miasto, to bardzo wielu ludzi mieszka właśnie w takich domkach, zwykłych, prostych, zrobionych z drewna, czy na brzegu jeziora, czy tam już w różnych dzielnicach. Też są też takie domy ładne, kolorowe, które ludzie sobie budują z cegły. Tutaj widzimy dom wielorodzinny, dom naszego miejscowego artysty. To jest też właśnie ulica główna naszego miasta Tefe, gdzie znajduje się katedra świętej Teresy. Jeżeli chodzi o nasze życie parafialne, kimś bardzo ważnym są katechiści. W Brazylii dzieci w szkole podstawowej uczą się religii, to znaczy uczą się o religiach, bo są tam różne religie, różne kościoły. Wobec tego oni się uczą jakiegoś szacunku do innych religii, do innych wyznań. Ale przy parafii oni przygotowują się do pierwszej komunii świętej, 2 lata. Przygotowują się do bierzmowania, 2 lata. I kto robi to przygotowanie, to są właśnie nasi katechiści, których widzimy tutaj na zdjęciu. I proszę zobaczyć, to są ludzie młodzi. To jest coś bardzo pięknego, widzieć ludzi młodych jako wolontariuszy, którzy dedykują swoją wiedzę, swój czas w sobotę po południu, ażeby jakoś pomóc rodzicom, ojcu i matce, w takim wychowaniu religijnym dzieci. Często jestem zapraszany też do szkół średnich, ażeby młodzieży mówić o Panu Bogu, mówić o Jezusie, o wierze w Boga, bo mamy dużo młodzieży w szkołach, w kościele, przepraszam, ale kiedy się patrzy na tę młodzież w szkołach, to widać, że 80% jest poza naszym zasięgiem. Nie idą ani do kościoła katolickiego, nie uczestniczą w życiu kościołów protestanckich. Religia, wychowanie religijne, to jest wychowanie człowieka. I ja się z tego bardzo cieszę, że rząd brazylijski uważa wychowanie religijne za jakąś część całego procesu wychowawczego dzieci. A to nasi ministranci, nasze lektorki, nasza służba liturgiczna. Mamy przy katedrze bardzo dużą grupę ludzi, która nazywa się Apostolstwo Modlitwy. Raz w miesiącu mamy spotkanie, mszę świętą, potem spotkanie, potem jakieś ciastko sobie razem zjemy, wypijemy sok, porozmawiamy i w ciągu miesiąca ci ludzie się modlą w intencjach papieża. 3 razy w tygodniu mamy spotkanie z ludźmi starszymi w naszych pomieszczeniach parafialnych. Pośpiewają, założyli nawet taką grupę taneczną, pomodlą się razem, poczytają Pismo Święte i w taki sposób dzięki służbie naszego Kościoła spędzają swój czas. Różaniec mężczyzn. W każdy poniedziałek o 19:30 około 30 mężczyzn się spotyka w katedrze, przyprowadzają swoich synów i razem modlimy się, odmawiając różaniec. I to jest ciekawe, że niektórzy z tych mężczyzn tutaj obecnych zostawili alkoholizm, bo sierpień to jest miesiąc, nie, w którym mówimy o chorobie alkoholowej. Oni zostawili alkoholizm, odmawiając różaniec. Tak się związali z naszą grupą, że nigdy ich nie brakuje. I odmawiają różaniec, już są latami ludźmi trzeźwymi. A to jest nasz właśnie taki chórek dziecięcy. O 8 godzinie mamy mszę świętą z dziećmi. Chórek dziecięcy śpiewa. Wieczorem mamy taką mszę świętą za parafian. To wtedy nasz chór parafialny śpiewa w czasie tej mszy świętej. Też widać tych ludzi zadowolonych, szczęśliwych, śpiewają właśnie w czasie mszy świętej. To jest czymś bardzo ważnym. Ja wiem, że w katedrze również jest chór. I uczestnictwo we mszy Świętej. W tym momencie katedra jest pełna, bo to jest msza święta na cześć świętej Teresy, patronki miasta. A to jest taka figurka świętej Teresy. 15 października mamy takie święto. Święto całego miasta. To nawet urząd miasta, urząd gminy nam pomaga w realizacji tego święta. Tysiące ludzi przybywają do miasta Tefe i też uczestniczą w takiej procesji na cześć świętej Teresy z Awila, która w Polsce jest nazywana Teresa Wielka. Około 8 tysięcy ludzi w ostatnim roku, w zeszłym roku uczestniczyło w tej procesji. Taką rzeczą ciekawą, którą może nam będzie ciężko zrozumieć, tam w naszym regionie to jest tak zwane płacenie przyrzeczenia. To znaczy realizacja postanowień. Na przykład ta pani powiedziała: Święta Tereso, to jest moje przyrzeczenie. Jak moja córka zda na uniwersytet, to w dniu Twojego święta ja przyjdę do kościoła na mszę i na procesję ubrana za świętą Teresę. I w ten sposób ona realizuje swoje przyrzeczenie. Albo na przykład, kiedy dziecko jest chore, matka mówi: Święta Tereso, wstawiaj się za moim synem, moją córeczką u Boga. Jak wyzdrowieje, to ja go ubiorę za świętą Teresę. Albo na przykład za aniołka, jak to widać na załączonym zdjęciu. Bardzo wielu ludzi też w czasie tej procesji realizuje to przyrzeczenie, na przykład jako ten chłopak. On powiedział tak: Święta Teresa, jak skończę moje studium pielęgniarskie, to w dniu Twojego święta, w czasie procesji, ja będę niósł 3 cegły na mojej głowie. To nawet możemy się czymś takim zdziwić, nie? Że ktoś robi takie przyrzeczenie, że będzie niósł 3 cegły na głowie. No ale to jest taka forma wyrażania podziękowania Panu Bogu. Ja tak sobie pomyślałem. Gdyby 1/3 z tych, którzy idą na procesję świętej Teresy, uczestniczyła we mszy świętej, to byśmy musieli mieć w katedrze 6 mszy przynajmniej i wszystkie były pełne, bo w naszej katedrze jest 420 miejsc siedzących. Mamy naszą pracę w mieście, ale też mamy naszą pracę w dżungli. I w dżungli mamy, w głębi dżungli, bo to miasto już jest w dżungli, i w głębi dżungli mamy jeszcze 41 osad. I tak jak sobie policzyłem dni, to 3,5 miesiąca w roku ja spędzam w dżungli, wśród tych ludzi, którzy mieszkają w różnych osadach. Wobec tego potrzeba też domu parafialnego. I my mamy taki dom parafialny, taką barkę, jak to widać na zdjęciu. I ta barka jest darem Miwa Polska. Co roku w Polsce się organizuje w Dniu Świętego Krzysztofa taką składkę. 1 grosz za 1 przejechany kilometr. I ta organizacja Miwa, ona kupuje misjonarzom i misjonarkom samochody terenowe, aby dotrzeć do osad. Motory, rowery, barki. I dzięki Miwa Polska my mamy właśnie tę barkę. A tu jest właśnie wnętrze tego naszego domu parafialnego. Tutaj na przodzie jest kierowca barki i to jest całe pomieszczenie. Tam jest kuchenka, żeby sobie zrobić jakieś pożywienie. To jest moje łóżko, to niebieskie, hamak. No ale to popłyniecie teraz ze mną w dżunglę. Płyniemy przez dżunglę i jest miesiąc maj. W miesiącu maju my bierzemy figurkę Matki Boskiej Fatimskiej i odwiedzamy te osady. Dlaczego? Dlatego, że te kościoły ewangelickie i te sekty mówią źle o Matce Bożej. Mówią do katolików, że wy to jesteście bałwochwalcami, bo macie figurki świętych, wasi księża was oszukują, okłamują, nie mówią wam tego, co jest napisane w Piśmie Świętym. I przez to też wielu ludzi, którzy nie ma wiedzy, zaczynają wierzyć w to, co ktoś powie. Wobec tego bierzemy Pismo Święte. Przyznaję wam się szczerze, że to jest bardzo męcząca podróż. Tak, żeby miesiąc cały być w barce i w dżungli, to jest rzeczywiście bardzo męczące, ale jest bardzo ważne. Dlatego, że ja biorę Pismo Święte i tym ludziom czytam różne fragmenty Pisma Świętego, gdzie jest mowa o Matce Bożej. I czasami ci ludzie się dziwią. No rzeczywiście, Pismo Święte, Ewangelie mówią o Matce Bożej, a a ci pastorzy nam powiedzieli, że nic nie ma. I często to nawet ludzie z innych kościołów, z tych sekt, zapraszam na to spotkanie i oni przychodzą i też otwierają oczy, bo oni czytali tyle rzeczy w Piśmie Świętym, ale nigdy im pastor nie powiedział, że mają czytać te fragmenty Pisma Świętego. I tutaj już jesteśmy w takiej osadzie Indian Tikuna. Czymś bardzo ważnym dla mnie to jest właśnie takie spotkanie z dziećmi. Daję im cukierki. Czasami to, jak powiem szczerze, tak sobie myślę, dlaczego te dzieciaki za mną biegają? Czy biegają za mną dlatego, że ksiądz przyjechał, że z nimi będzie, pobawi się, pójdzie się wykąpać, pośmieje, czy dlatego, że daje cukierki, nie? No ale to już te dzieciaki same znają odpowiedź. Jestem z tymi dziećmi, rozmawiam, mówię coś o Panu Bogu, jakieś sceny z życia Pana Jezusa. Gramy też warcaby, to jest taka moja ekipa, taka grupa do grania warcaby. A tutaj to już jest nasz salon fryzjerski. Mężczyźni nie potrzebują iść do miasta. Przycinają sobie włosy właśnie tak pod drzewem. To jest taka maszynka na baterie i problem jest rozwiązany. Kobiety muszą jechać do miasta. Nie da się tego rozwiązać w dżungli. A tutaj wyrób koszów do noszenia różnego rodzaju produktów rolnych. I ludzie tam nie mają pralek automatycznych, ale mają wodę w rzece. I teraz właśnie niosą te naczynia, to pranie na brzeg rzeki. I nad brzegiem rzeki toczy się całe życie. Tam się ludzie kąpią, tam ludzie myją naczynia, robią pranie, dzieci się bawią. Nad brzegiem rzeki ludzie budują domy. Tak widać, że te domy są na palach, dlatego że poziom wody się podnosi. I czasami poziom wody podniesie się tak wysoko, że zalewa domy. Połowa domu jest zalana i ludzie mieszkają w tych domach. Robią taką drugą podłogę i przez 3 miesiące w taki sposób mieszkają. I żyją przede wszystkim z uprawy manioku. Maniok to są takie bulwy podobne do naszych ziemniaków, trochę większe. I potem z tego się robi taką mąkę maniokową, która jest czymś nieodzownym, jeżeli chodzi o posiłki tam w Amazonii, w stanie Amazonas. Ta mąka maniokowa, tony są wiezione statkami do miasta Manaus, gdzie mieszka 2,5 miliona ludzi. Dzieci się bawią na podwórku, bo nie mają internetu, bo nie mają gier. Mają silnik prądotwórczy, który włączają między 6, 18 a 22. Dzieci się bawią na podwórku, tak jak powiedziałem. Bawią się na naszej barce, skaczą do wody, no i też chodzą do szkoły. Tam w każdej osadzie, takiej większej, jest nauczyciel. I ten nauczyciel uczy dzieci od 1 do 5 klasy. A od 6 do 9 te dzieci są wożone do takich większych osad. I tam właśnie się uczą. Urząd miasta udostępnia taką motorówkę do wiezienia dzieci. A tutaj takie wspólne śniadanie z miejscową rodziną. To jest ciekawe, że posiłki ludzie robią tam, kładąc produkty, jedzenie na podłodze. 2 razy w roku odwiedzam te osady. Odprawiam mszę świętą, czy to w kapliczkach takich zwykłych z drewna, które oni sami zrobili, czy to w jakiejś szkole, czy po prostu odprawiam pod drzewami. A tutaj właśnie widać ludzi uczestniczących we mszy świętej. W czasie takich odwiedzin chrzczę dzieci. Przygotowuję rodziców i rodziców chrzestnych. Mam taką godzinę spotkania. Tłumaczę, co to znaczy chrzest, jakie to są obowiązki, co to znaczy być chrześcijaninem. Bogu dzięki też ludzie dorośli otrzymują chrzest. Wielu ludzi dorosłych w dżungli, w tych osadach, w mieście przygotowało się do chrztu. Otrzymują sakrament chorych. I ciekawe, że jak do Polski przyjeżdżam, to zawsze ludzie mnie się pytają o krokodylach. Wobec tego już zrobiłem zdjęcie tego krokodyla. To ten krokodyl to ma 5 metrów. I ludzie jedzą krokodyle. Mięso z krokodyla jest bardzo dobre. Bardzo takie delikatne. Białe. Że mi smak przyszedł na obiad z krokodyla. Będzie krokodyl na obiad dzisiaj, proboszczu. Nie będzie krokodyla. I w tych osadach w dżungli, tak jak wam powiedziałem, dwa razy w roku płynę. I reszta dni. Kto tam się zajmuje religią, kościołem? To są nasi katechiści, którzy mieszkają w dżungli. I oni mają takie spotkania. Raz w roku spotykamy się na 3-4 dni, studiujemy Pismo Święte, studiujemy wyznanie wiary, przykazania Boże. Bo kto będzie pomagał ojcu i mamie w wychowaniu religijnym syna i córki? To są właśnie ci katechiści. To musi być jasne. Kto wychowuje dzieci? To są rodzice. A szkoła i kościół pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci. Ja wiem, że z tym są problemy dzisiaj, czy to w Polsce, czy w Brazylii. I tak jak mówiłem, że często to jest ciężko mężczyznom pójść do kościoła na mszę, tak podziwiam tych mężczyzn, że kiedy są jakieś spotkania w dżungli, to oni wysyłają swoje żony, żeby się uczyły, bo mówią, że religia i kościół to jest sprawa kobiety i dzieci, ale oni sami, ci mężczyźni, przygotowują kuchnię, przygotowują obiady, gotują obiady dla 30, 50, 70 ludzi, myją naczynia i się cieszą z tego, że ich żony właśnie robią taki kurs dokształcający, ażeby mieć wiedzę religijną. No i tak nasze spotkanie z parafią świętej Teresy dobiega końca. Dzieci nam mówią, fajnie, żeście przyjechali, ciao, do zobaczenia, do następnego razu, do następnego spotkania. Ten pan w środku w czerwonej koszulce to jest nasz kierowca barki, a ten, który siedzi na podłodze, on mieszka sam w dżungli. W domku 4 na 5 metrów. Ale dlaczego to jest tak ciekawe zdjęcie? Ten pan czyta Pismo Święte codziennie. I wyobraźcie sobie, że kiedy ja robię tę podróż, to ja zatrzymuję się w jego domku nie na godzinę. Zatrzymuję się dosłownie na jeden dzień, tak jak to była normalna osada z 20 czy 25 domami. Dlaczego? Bo on czyta Pismo Święte cały rok, sobie takie robi zapiski i kiedy ja przyjeżdżam, to mi różne pytania stawia z Pisma Świętego. Także często to muszę sobie przypomnieć wykłady z Biblii, nie z seminarium. I tak nas się kończy właśnie to spotkanie w tej naszej parafii. I raz jeszcze serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za to, że mnie zaprosił. Wam wszystkim właśnie za cierpliwość, bo tak patrzę tu na ten zegarek, 27 minut mówiłem właśnie tę refleksję. Mam nadzieję, że proboszcz i wy mi przebaczycie, że to tak długo trwało. Po mszy świętej będę zbierał składkę. To jest zawsze takie przeznaczenie misyjne. I niech Pan Bóg wam błogosławi. Jak ksiądz proboszcz na końcu mszy świętej wam powie, idźcie w pokoju Chrystusa, to znaczy idźcie i głoście Ewangelię. Bądźcie misjonarzami i misjonarkami w domach, szkołach, zakładach pracy. To idźcie na końcu mszy świętej. To jest takie posłanie misjonarzy i misjonarek. Ludzi, którzy spotkali Jezusa na mszy świętej, słuchali Jego Słowa Bożego i teraz tym Słowem Bożym chcą żyć i o tym Panu Jezusie mówić, żyjąc zgodnie z tymi zasadami Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bardzo dziękujemy księdzu kanonikowi, księdzu Piotrowi za to słowo wygłoszone z takim wielkim entuzjazmem, z taką radością. Tak jak ksiądz mówił, nie czuje ciężaru, nie czuje tego, że coś nadzwyczajnego robi, tylko z wielką radością głosi Ewangelię, posłany tam właśnie do tych ludzi w dżungli, do tych ludzi w Brazylii. Bardzo dziękujemy i obiecujemy modlitwę i w intencji księdza Piotra, i w intencji tych ludzi, którym tam służy. I też trzeba się modlić o powołania kapłańskie, misyjne, aby nie brakło tych, którzy z takim entuzjazmem, z gorącą miłością do Boga, do ludzi, będą głosić dobrą nowinę o zbawieniu, że Bóg jest miłością, że Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał, jest z nami tym chlebem, który stąpił z nieba.